Witam serdecznie w tradycyjnym vlogu gadanym. Dzisiaj chciałem troszeczkę pomówić o temacie, o którym jest ostatnio głośno, czyli o bezwarunkowym dochodzie podstawowym, ponieważ pojawiła się informacja w mediach, że ma być coś takiego w Polsce wprowadzone. To znaczy ja tutaj od początku pisałem, że jest to fake news, czy sugerowałem, że jest to fake news, ponieważ w różnych serwisach była o tym mowa, gdzieś tam w internecie, no i było wymienianych różnych, wielu różnych organizatorów tego projektu, tego pomysłu, natomiast ja zwracałem uwagę, że nigdzie w żadnym artykule nie było napisane, kto miałby to finansować. No więc zwracałem uwagę ludziom, którzy gdzieś tam bili na alarm, no i słusznie, bo jak są takie pomysły, trzeba bić na alarm, że to wszystko pachnie fake newsem, no ale zazwyczaj spotkało się to z różnymi odpowiedziami. Nawet z jednym posłem rozmawiałem o tym, no i też, no bo tak, jeżeli by coś takiego mieli wprowadzić, to ktoś musiałby to finansować, tak? No i to musiałby finansować albo jakieś instytucje prywatne, albo Unia Europejska, albo państwo polskie, albo samorząd. To miało być organizowane, może już powiem, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, w województwie warmińsko-mazurskim, tak, więc... W warmińsko-mazurskim 5000 osób, tak było sugerowane, że między 5000 a 31 tysięcy Polaków będzie otrzymywać 1000 zł miesięcznie. Tak o, po prostu, bez żadnego powodu. No i tylko tak jak mówię, no gdzie się o tym nie przeczytało, to nigdzie nie było napisane, kto miałby to finansować. No i zdaje się, że dzisiaj rano się okazało, że to faktycznie był fake news, że faktycznie miałem rację, ponieważ w radiu RMF FM w porannej rozmowie redaktora Mazurka. Gościem był dr Maciej Szlinder, prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego. Nie mam bladego pojęcia, co to jest ta Polska Sieć Dochodu Podstawowego, no ale pewnie jakaś taka instytucja, jakieś stowarzyszenie. No i on przyznał, że to media rozdmuchały, bo to właśnie tak było przedstawiane, że już za chwilę zaczną płacić, nie wiem, że może za miesiąc albo za dwa miesiące, a on powiedział, że nie, że na razie nic takiego nie będzie, że na razie tylko pojawiła się taka jakby propozycja, powiedzmy, dyskusji naukowej, propozycja takiego eksperymentu. No i powietrze zostało spuszczone i okazało się, że Krzysiu miał rację, więc ja tutaj zachęcam do wszystkich, którzy bili na alarm, zachęcam tradycyjnym hasłem: wyłączcie media, włączcie myślenie. No tutaj oczywiście najbardziej na alarm bili ci ludzie, którzy sami tego hasła no nadużywają, ale mimo wszystko jednak wypadałoby o tym coś pomówić, bo jednak temat jest na tapecie i on bardzo ładnie się wpisuje w różne jakieś tam lewicowe idee utopijne, no i więc warto o tym pomówić, zwłaszcza, że już zdaje się, że już w 2018 roku, Kancelaria Senatu wydała taki dokument Biuro Analiz Dokumentacji i Korespondencji, wydało taki dokument bezwarunkowy dochód podstawowy, opracowanie tematyczne. Można to sobie bardzo łatwo znaleźć w internecie, to nie jest długie, to ma 17 stron ze źródłami, a jak komuś się nie chce czytać, to odsyłam na kanał Reda Haddad, mój serdeczny znajomy, czyta to jako w formie audiobooka, więc jak komuś się nie chce czytać, to może sobie po prostu posłuchać. Reda ma bardzo fajny, przyjemny głos, więc można, polecam. Natomiast, tak jak mówię, no tutaj te jakieś tam obawy się pojawiły, tak jak mówię, jak najbardziej słuszne, natomiast jednak jako, no powiedzmy, wykształcony ekonomista, no pozwolę sobie jednak pomówić o tym troszeczkę, no troszkę więcej i troszkę dokładniej, ponieważ te argumenty, powiedzmy, tych bo jakby pierwsza reakcja normalnego, kulturalnego człowieka na taką ideę dochodu bezwarunkowego jest taka, że to jest, no, że to jest socjalizm, że to jest degrengolada, że to jest niemoralne, że to jest inflacja i że nie, i że to jest rozdawnictwo. I owszem, jak najbardziej są to normalne odruchy kulturalnego, uczciwego człowieka, natomiast wydaje mi się, że to nie są jakby wystarczające argumenty no powiedzmy w dyskusji, ponieważ ten, powiedzmy jakby te podstawowe argumenty, o których powiedziałem, tutaj będę się troszeczkę odnosić do wpisu Pawła Sobotki z młodzieżówki partii Korwin, bardzo mądrego wpisu, bardzo sensownego, tylko tak jak mówię, troszeczkę naiwnego w tej swojej, jakby w tym swoim myśleniu, czy może trochę skromnego, tak? Te argumenty, które on tutaj podaje, są dosyć łatwe do zbicia, więc ja je będę chciał tutaj także zbić, ale nie po to, żeby jakby przekonać was do tej idei, bo też uważam, że ta idea jest szalona i nieodpowiedzialna, tylko po to, żeby no jakby no tą dyskusję jakoś poszerzyć i znaleźć jakieś lepsze argumenty przeciwko, tak? Wiem, że gdzieś tam nawet w internecie pojawił się jakiś taki mem, tak zwany mem. To słowo też jest nadużywane, ludzie nie wiedzą, co to znaczy to słowo, a używają go. No więc pojawiła się grafika bardzo taka wesoła, że jakby idea tego dochodu podstawowego, czy bezwarunkowego dochodu podstawowego, tak? I tam najpierw byli jacyś tam socjaliści, którzy się cieszą, byli jacyś tam politycy, którzy się cieszą i na samym dole byli przedsiębiorcy i ekonomiści, którzy tam są bardzo strwożeni z tego powodu. No więc ja zwróciłem uwagę, że no jednak ekonomiści to nie są aż tak bardzo strwożeni, ponieważ jakby ten temat jest dosyć szeroko dyskutowany przez ekonomistów. No i ktoś mi odpowiedział, że o, to nie są żadni ekonomiści, tutaj masz prawdziwych ekonomistów, i mi wysłał linka do Instytutu Misesa, no bo w internecie jest taka tradycja, że jak nie masz argumentów, to po prostu wysyłasz linka do jakiejś strony. No i problem w tym, że ja tutaj jakby w tym swoim vlogu będę się troszeczkę odnosić do wykładu doktora Sieronia, który jest właśnie członkiem Instytutu Misesa, do wykładu właśnie, który był no gdzieś tam to był wykład chyba sprzed 3 lat, z 2000, nie jestem pewien, 19 roku, ale też jest dostępny, tylko niestety w dosyć kiepskiej jakości dźwiękowej, niestety ten Instytut Misesa, no jak na poważnych ekonomistów, to mogliby troszeczkę lepiej się przyłożyć do realizacji tych swoich nagrań, bo dźwięk jest, i nie tylko tutaj, ale zazwyczaj bardzo często jest bardzo słaby. Więc jeżeli ktoś z Instytutu Misesa będzie to oglądał, ja jestem we Wrocławiu na miejscu, w miarę możliwości zawsze mogę pomóc, jeżeli byście chcieli nagrywać, na tyle, na ile będę mógł i będzie mi się chciało. Jeżeli będziecie chcieli nagrywać jakiś, czy wykład, czy dyskusję, czy coś, tylko od razu uprzedzam, jakby nie ma darmowego pomagania, parafrazując tego, kto tak powiedział, teraz mi wyleciało. Znaczy nie, no oczywiście jakby tam zawsze chętnie pomogę idei, natomiast jakby polecam troszeczkę zająć się realizacją tego dźwięku, bo no z całym szacunkiem bardzo mądre rzeczy mówicie, ale niestety no ciężko się tego słucha. Ale dobrze, jakby, więc to jest raz. Zresztą to nie tylko doktor Sieroń, no bo doktor Sieroń, no to kto tam słyszał o doktorze Sieroniu. Natomiast na przykład sam Hayek przecież też pozytywnie zdaje się, że się wypowiadał na ten temat chyba w książce Droga do zniewolenia. Milton Friedman, który przecież też noblista, jest uwielbiany przez wolnościowców, też pisał, może on tego nie nazywał bezwarunkowym dochodem podstawowym, tylko odwróconym podatkiem dochodowym, tak? Czyli że jakby na dzień dobry każdy ma tam minus 1000 zł tego podatku dochodowego i po prostu w miarę zwiększania swoich zarobków, no jakby ta kwota mu się redukuje. To znaczy, no oczywiście to pewnie byłoby inaczej odbierane przez ludzi, bo jednak zupełnie inaczej wygląda sytuacja, w której dostajesz dochód, a inaczej wygląda sytuacja, w której ktoś ci, w której masz ulgę podatkową, tak? W praktyce to się sprowadzało do tego samego, tylko na papierze inaczej wyglądało, więc efekt jakby tam społeczny mógłby być inny. Czy może efekt polityczny, tak? No bo tam, nie wiem, jakaś partia wprowadzi odwrócony podatek dochodowy, no i ludzie będą myśleli, o, no to jakby tam po prostu obniżyli podatki. A jak się wprowadzi bezwarunkowy dochód podstawowy, to wtedy lud wie, że coś dostał od rządu, że rząd dba o tego biednego obywatela. Dobrze, więc tutaj będę chciał się troszeczkę odnieść właśnie, tak jak mówiłem, do argumentów Pawła Sobotki, czyli do tych takich jakby podstawowych argumentów, takich, które no, powiedzmy, kulturalnemu człowiekowi pierwsze przychodzą na myśl. Tak, Paweł Sobotka pisze, bezwarunkowy dochód podstawowy, rzecz o tym, dlaczego należy bezwarunkowo ten pomysł zaorać. Tak i nie, ponieważ tak jak mówię, no na pierwszy jakby rzut oka faktycznie jest to pomysł szalony, który należy zaorać, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jednak ten pomysł jest tu i ówdzie realizowany od kilkudziesięciu lat i jakby nie przynosi negatywnych skutków, więc ciekawostka taka. Ale to powiem o tym później troszeczkę. Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że na Warmii i Mazurach chcą przetestować wpływ wprowadzenia w życie bezwarunkowego dochodu podstawowego. Przez 2 lata co najmniej 5 000 mieszkańców mojego województwa, czyli widzimy, że pan Sobotka jest właśnie, no to pan Sobotka powinien się cieszyć, może trafi na niego, no jest szansa. Przez 2 lata co najmniej 5 000 mieszkańców mojego województwa miałoby otrzymywać kwotę w wysokości 1300 zł miesięcznie. Dobrze, że tutaj pan Sobotka zaznaczył, że jest to, powiedzmy, fakt medialny, informacja medialna, a nie faktyczny projekt. Tak jak mówię, no jakby przy tym natłoku informacji faktycznie można było pomyśleć, że to się dzieje naprawdę. Natomiast pan Mazurek był pierwszym dziennikarzem w Polsce, znaczy ja byłem pierwszym, a pan Mazurek po mnie, tylko że o mnie nikt nie słyszał, a pana Mazurka wszyscy znają, który spytał, kto to będzie finansował, tak? No bo jak ja pytałem, kto to będzie finansował gdzieś tam w internecie, to mi po prostu odpisywali, że to ja będę finansował. Tak, 1300 zł miesięcznie. Jak łatwo policzyć? Każdy wybrany szczęściarz zarobiłby w tym czasie 31 200, tak? Tak po prostu za nic. Czy się stoi, czy się leży. I dokładnie do tego sprowadza się ten utopijny program. Utopijny, natomiast tak jak mówiłem, tu i ówdzie on działa. Więc po prostu za nic, tak? Utopijny program, czym bowiem bezwarunkowy dochód podstawowy jest? Zasiłkiem, który dostaje każdy obywatel w formie miesięcznej wypłaty określonej kwoty bez żadnych warunków, na co zresztą wskazuje sama nazwa. Gdyby więc wprowadzić to w życie, to za samo egzystowanie w Polsce każdy z nas dostawałby po, no niech będzie, 1300 zł miesięcznie. Raj na ziemi? Już wyobrażam sobie te reakcje Polaków mieszkających za granicą, którzy przyjeżdżają do Polski w 2026 roku, gdy bezwarunkowy dochód podstawowy w wysokości 1300 zł... wszedł w życie. No tu coś jakoś niegramatycznie to jest napisane. Marian, tu jest jakby luksusowo, no chyba jednak, w sensie tu jest taki jakby cytat, czy pseudocytat, no chyba jednak nie do końca tak by to wyglądało. Idea bezwarunkowego dochodu podstawowego zasługuje tylko na śmietnik historii. Jakby rozumiem tego typu reakcje, tylko tak jak mówię, nie jest ona do końca zgodna z faktami, o czym za chwilę będę mówił. No chyba oby trafiła tam bez wcześniejszej empirycznej weryfikacji. No więc ta weryfikacja już się odbywa od kilkudziesięciu lat. Lecz jeśli już będzie musiało do niej dojść, to oby ominęło to Polskę szerokim łukiem. Zasadniczo się zgadzam, tak? W królika doświadczalnego zabawić się może USA, gdzie pani Kamala Harris z pewnością by to z wielką chęcią wprowadziła, więc niech nam Joe Biden długo żyje. No tak, właśnie. I tutaj ja sobie, jak Joe Biden wygrał wybory prezydenckie, ja sobie powiedziałem, oj, ktoś mi tu pisze na Facebooku, nie teraz, bo wtedy były takie dygresje, ja zawsze robię dygresje, proszę się do tego przyzwyczaić. Jak Joe Biden wygrał wybory prezydenckie, to od razu pojawiły się teorie spiskowe, że on jest tylko na chwilę, że zaraz poda się do dymisji albo umrze, bo jest niezdatny do tam jakby funkcjonowania i zastąpi go pani Kamala Harris, skrajna komunistka. Więc ja powiedziałem sobie wtedy, że jeżeli tak się nie stanie, że jeżeli dotrwa do końca pierwszej kadencji i mam nadzieję, że ostatniej, to przestaję wierzyć w teorie spiskowe. Powodów mojej krytycznej opinii na temat tego programu jest wiele, lecz w tym felietonie przedstawię te kluczowe. I ja tutaj chyba zrobię malutką przerwę, bo będzie trochę gadania, a poza tym chyba bateria mi się kończy w mikrofonie. Momencik. No i już jestem z powrotem, wymieniłem mikrofon na taki bardziej krawatowy, więc lecimy dalej. No więc pan Paweł tutaj pisze... Kasa, misiu, kasa. Punkt, to jakby punkt pierwszy, argument pierwszy. Każdy rozsądny człowiek, który usłyszy lub przeczyta, że wszyscy mieli dostawać... że wszyscy mieliby dostawać po 1300 zł, łapie się za głowę i pomyśli, skąd wziąć na to pieniądze. Tak, jak najbardziej, taka jest pierwsza reakcja. Przecież to musiałoby kosztować krocie. Aby nadać tym krociom wartość, otworzyłem kalkulator i matematyka kolejny już raz okazała się bezlitosną nauką. To prawda, niestety matematyka i biologia to są dwie najbardziej antylewackie nauki. Jest roczny koszt takiego bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł wynosiłby 592 miliardy złotych. Jest to kwota dość abstrakcyjna, więc dla porównania w 2021 roku łączne wydatki polskiego budżetu wynosiły 521 miliardów złotych i aby udało się nam budżet zamknąć, musielibyśmy zadłużyć się na 26 miliardów złotych. Przychody budżetu wynosiły około 495 miliardów złotych. Dobrze, tylko teraz tak... bo tutaj jakby te projekty tego bezwarunkowego dochodu podstawowego są różne i no czasem się stąd wyłącza na przykład dzieci albo na przykład emerytów, bo emeryci i tak dostają świadczenie osobno, więc te koszty mogłyby być troszeczkę niższe. Natomiast no jakby tutaj doktor Sieroń, tak jak mówiłem, ale to było w 2019 roku, koszt tego wyliczył na 420 miliardów złotych, tylko tak jak on mówi, tak jak mówiłem, on jakby uwzględniał tutaj, czy może nie uwzględniał dzieci, to znaczy z tego co zrozumiałem, to tam jakby zakładał, że dzieci będą normalnie dostawać 500+, tak, a dorośli będą dostawać 1000+. Tam się rozchodziło 1000 zł, więc tylko że to w 2019, no to ten 1000 był pewnie warty tyle, ile dzisiaj 1300. No może troszkę mniej był warty. W każdym razie on to wyliczył na 420 miliardy. I teraz tak, tak więc jak łatwo obliczyć, przy aktualnym budżecie musielibyśmy zlikwidować wszystkie wydatki, które aktualnie ponosi nasze państwo i dodatkowo zadłużyć się na blisko 700 miliardów złotych, aby móc sfinansować roczny koszt wprowadzenia w życie tego pomysłu. Tak, więc oczywiście trzeba byłoby te wydatki zlikwidować, tylko tak jak mówię, tutaj automatycznie likwidujemy wydatki według tych wyliczeń z 2019 roku 70 miliardów właśnie na już obecnie istniejącą pomoc społeczną, więc dobra, mamy 70 miliardów, oczywiście 70 miliardów no to wystarczy nam na jakieś 150 zł, tak, na każdego obywatela, przy czym obecni beneficjenci pomocy społecznej no pewnie byliby bardzo niezadowoleni. Ja nie wiem, czy te 70 miliardów uwzględnia też obsługę tych wydatków, więc no to... No pewnie ta obsługa, likwidacja tych wszystkich urzędów i tak dalej też by jakieś tam oszczędności przyniosła. Ale dobra, lecimy dalej. Już nie brzmi tak luksusowo, a z punktu widzenia ekonomicznego należy przyznać, że jest to po prostu nierealne do spełnienia. Zgadzam się, obecnie jakby w Polsce jest to nierealne do spełnienia, ale trochę z innego powodu. Jest to niemożliwe, aby 100% budżetu państwa stanowił jeden wielki zasiłek socjalny. Ba, nawet gdyby on miał stanowić tylko 50% budżetu, to istniałyby wielkie trudności, aby to zrobić. Jakby zgadzam się, tylko tak jak mówię, będę później próbował z tym polemizować troszeczkę. Tutaj w punkcie drugim pan Paweł zwraca uwagę na bardzo istotną kwestię, na którą właśnie się zazwyczaj nie zwraca uwagi przy dyskusjach, czy to politycznych, czy jakichś tam socjalnych, czy finansowych. Ostatnio też miałem taką dyskusję w internecie na temat właśnie inflacji,
Chodzi oczywiście o inflację taką, jaką mamy w Polsce, czyli inflację wywołaną przez państwo. Oczywiście państwo polskie, nie to państwo ze wschodu. Tutaj ja tam zwracałem uwagę, że to nie jest problem wyłącznie jakiś tam ekonomiczny czy finansowy, ale przede wszystkim problem etyczny. Więc tutaj pan Paweł pisze moralny aspekt BDP. Zastanówmy się nad tym, czy jest to słuszne, aby każdy dorosły człowiek dostawał co miesiąc formę bezwarunkowej pensji od państwa. Jak to w ogóle brzmi? Państwo dające bezwarunkowy dochód podstawowy swym obywatelom za to, że egzystują, że żyją, to zapewniłoby nam pokolenie nierobów i znacznie obniżyłoby przedsiębiorczość Polaków, a więc uderzyłoby w dwa czynniki, które są naprawdę istotne dla tworzenia dobrobytu. Taki nie, ponieważ tego typu eksperymenty były już gdzieś tam na małych grupach prowadzone i w Indiach na przykład też tam jakiejś grupie ludzi dawano po ileś tam złotych miesięcznie i tam odniosło to pozytywny skutek i ludzie faktycznie jakoś tam mieli możliwość, żeby nie wiem, poczynić jakieś tam inwestycje i dzięki temu ich stopa życiowa się tam podniosła i nie poszło to wszystko na jakby tam na konsumpcję szeroko pojętą. No ale z kolei na przykład w Finlandii też robiono takie eksperymenty i tam właśnie już raczej poszło to na konsumpcję. Natomiast jakby nie musiałoby to stworzyć kolejnego pokolenia nierobów. Mogłoby, ale niekoniecznie, ponieważ tak jak mówię, dzisiaj są ludzie, którzy żyją z powiedzmy zasiłków i dostają znacznie więcej niż 1300 zł, a po prostu tutaj w tej sytuacji by nie mieli tych innych pozostałych zasiłków. Mieliby tylko te 1300, więc dla niektórych ludzi byłby to na pewno jakby czynnik motywujący do pracy, bo wtedy jeżeli się dostaje od państwa tam, nie wiem, 5000 czy ileś, to można sobie za to pożyć, a jak się dostaje 1300, no to już ciężko, to wtedy faktycznie trzeba się wziąć do pracy. To po pierwsze. Po drugie, obecne zasiłki o tyle bardziej zniechęcają do pracy, o tyle bardziej demoralizują, że traci się część tych zasiłków, jak się pójdzie do pracy. Więc nie ma powodu, żeby iść do pracy. Natomiast tutaj nie. Tutaj nawet jak się pójdzie do pracy, to nadal się te 1300 zł otrzymuje. Więc tak jak mówię, po prostu ten aspekt, czy ten czynnik demoralizacyjny byłby na pewno słabszy. Oczywiście część ludzi pewnie by zrezygnowało z pracy. Na pewno część kobiet czy matek, które mają pracujących mężów, pewnie by zrezygnowały z pracy, jak to było przy 500+. Albo by na przykład mniej pracowały, a więcej się zajmowały. Mówię oczywiście o pracy poza domem, bo jakby zajmowanie się domem czy wychowywanie dziecka, to też jest bardzo ciężka praca. Więc być może tutaj jakby ta wizja, którą snuje pan Paweł, jest zbyt mroczna, tak? Być może nie byłoby aż tak źle. Poza tym, jaki miałoby to wpływ na młodych ludzi? Jak rodzice mogliby motywować dzieci do nauki? Jak ludzie mieliby znajdować motywację do ciągłego rozwoju, jeśli państwo i tak bezwarunkowo dawałoby każdemu pieniądze, które mogą pozwolić przeżyć? Przeżyć. Za 1300 zł może i można przeżyć gdzieś na wiosce, ale to jest raczej słabe. Ja myślę, jeżeli by jak zmotywować teraz dziecko do nauki i rozwoju i tak dalej. No, jakby jeżeli każdy dostaje te 1300 zł, no to w bardzo prosty sposób. Tak samo jak teraz, jeżeli dzisiaj by nikt nie dostawał 1300 zł, to się mówi po prostu dziecku, musisz pracować, musisz się uczyć, żeby zarabiać pieniążki. A jak każdy by dostawał te 1300 zł, no to tak samo by się mówiło, że jak chcesz godnie, dobrze żyć i pracować, no to musisz się uczyć i rozwijać. No bo jak nie, to będziesz żył za 1300 zł, a to jest bardzo mało i na nic nie będziesz mógł sobie pozwolić. Więc tutaj też aż tak czarno bym tego nie widział. Dalej pisze, trzeba powiedzieć sobie jasno, że... No bo tak jak mówię, no jeżeli każdy dostaje te 1300 zł czy 1000 zł, no to już jakby ten aspekt demoralizacyjny, czy czynnik demoralizacyjny jest dużo słabszy, tak? No bo obecnie ten czynnik demoralizacyjny zasiłków jest o tyle silniejszy, że po prostu jakby daje przewagę części ludziom, którzy nie pracują, nad ludźmi, którzy pracują, tak? Więc tutaj ta przewaga jest. Natomiast, biorąc pod uwagę, że to miałoby być jakby eksperymentalnie sprawdzane w warunkach polskich, to faktycznie mogłoby przynieść bardzo negatywne skutki, ponieważ, zakładając, że byłaby to prywatna inicjatywa, a nie państwowa, znaczy oczywiście też zależy, jak państwo by to zrealizowało, bo gdyby to miało wyglądać tak, że człowiek by dostawał te 1300 zł, powiedzmy, w ramach jakiejś prywatnej inicjatywy, prywatnych fundatorów, którzy taki eksperyment prowadzą, to oprócz tego i tak by nadal dostawał zasiłki państwowe, więc nadal nie miałby motywacji do pracy, więc ten eksperyment, gdyby tak był zaprojektowany, to przyniósłby bardzo negatywne skutki, w sensie jakby potwierdzające to, co mówi prawica, że jest to demoralizacja, ale ta demoralizacja jakby nie wynikałaby z tego bezwarunkowego dochodu podstawowego, tylko z pozostałych zasiłków. Natomiast gdyby to robiło państwo, no to faktycznie może by się tam musiał znaleźć taki zapis, że okej, dostajesz 1300 zł, ale rezygnujesz dotychczasowych zasiłków, tylko wtedy ci, którzy żyją z tych zasiłków, pewnie by nie chcieli brać udziału w tym programie, więc byłby on skierowany do ludzi, powiedzmy, którzy jednak mają jakieś minimum ambicji i nie biorą zasiłków, tylko pracują, tak? I wtedy faktycznie mogłoby to przynieść efekt pozytywny, bo ktoś na przykład pracuje w Biedronce za, czy w Żabce za 2000 zł na rękę, a teraz dostaje nagle jeszcze 1000, to może sobie pozwolić na to, żeby na przykład odłożyć przez pół roku 6000, a potem spróbować na przykład, nie wiem, własną Żabkę otworzyć albo coś tam z innego zrobić, tak? Więc czy na przykład zwolnić się i poszukać lepszej pracy, tak? Albo zwolnić się i pójść na jakieś kursy, które dadzą lepsze kwalifikacje zawodowe. Więc tak jak mówię, w zależności do kogo by to trafiło, różny bardzo mogłoby mieć to efekt. No dobrze, czytamy dalej. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że to znacząco pogorszyłoby stan społeczeństwa. Tak, zakładając, że stałoby się tak, jak mówi pan Paweł. Stalibyśmy się bardziej leniwi, mniej przedsiębiorczy i, co najgorsze, jeszcze bardziej zależni od instytucji państwa. Tak, to jest dosyć silny argument przeciw, że stalibyśmy się zależni od instytucji państwa. Ale czy bardziej leniwi, mniej przedsiębiorczy, no to już tutaj jakby pytam pana Pawła, czy gdyby pan dostawał 1300 zł miesięcznie tylko za to, że pan jest, to czy by się pan zwolnił z pracy? Nie wiem, czy pan, bo pan młodym człowiekiem jest, więc nie wiem, czy pan już pracuje, tak? Ale wydaje mi się, że większość ludzi, którzy pracują, tak jak mówię, część pewnie by się zwolniła. Podejrzewam, że na przykład kobiety by się zwolniły, które mają dzieci i mężów pracujących. Więc część ludzi pewnie tak, ale większość ludzi, którzy na co dzień pracują, pewnie by się nie zwolniła. Więc tak, dalej czytamy. Jednym słowem, jeśli chcemy być społeczeństwem, zresztą nawet przy okazji gdzieś tam dyskusji były ankiety robione wśród ludzi, czy uważasz, że ludzie by się zwolnili z pracy, że tam na przykład mniej ludzi byłoby chętnych do pracy. Większość osób w ankietach odpowiadała tak, a kiedy ich spytano, czy ty sam zwolniłbyś się z pracy, to większość ludzi odpowiadałaby nie. Odpowiadała nie. Więc dobrze, lecimy dalej. Jednym słowem, jeśli chcemy być społeczeństwem słabym, to BDP jest doskonałym środkiem, aby to osiągnąć. Jeśli jednak chcemy być społeczeństwem mieć społeczeństwo silne, pracowite, przedsiębiorcze i pomysłowe, co w normalnych warunkach gwarantuje wzrost dobrobytu, musimy unikać, jak Morawiecki, obniżania podatku. Aha, jeszcze raz, bo to jest bardzo fajne zdanie, tylko tak skomplikowanie napisane. Czyli jeżeli chcemy mieć to silne społeczeństwo, co w normalnych warunkach gwarantuje wzrost dobrobytu, musimy unikać, tak jak Morawiecki, obniżania podatków, idei bezwarunkowego dochodu podstawowego. Więc tak jak mówię, wydaje mi się, że niekoniecznie, wydaje mi się, że tutaj w tych kwestiach, gdyby taki bezwarunkowy dochód podstawowy był w całym kraju, zakładając likwidację innych zasiłków, to tutaj dużo ważniejsze byłoby wychowanie codziennie dziecka, tak, wychowanie szkolne, wychowanie jakby domowe, niż sam fakt tego tam nędznego 1300 zł. Dobrze, dalej. Prawdziwe źródło dobrobytu, punkt trzeci. Wspomniałem o tym już wcześniej, lecz oczywiście zasługuje to na oddzielne rozważenie. Skąd bierze się bogactwo, skąd możemy czerpać dobrobyt? Jak sprawiać, aby było go coraz więcej? Odpowiedź jest banalna. Musimy działać tak, aby obniżać koszty produkcji. Jeśli uda nam się to zrobić, dobrobyt będzie wzrastał. Tak, tutaj jakby pan Paweł no, wyjaśnił w krótkich słowach, jak działa ekonomia, jak działa gospodarka. Dalej, nie pojawia się on bowiem dzięki zasiłkom socjalnym, w sensie ten dobrobyt, dzięki redystrybucji lub wysokiemu opodatkowaniu przedsiębiorców. Nie pojawia się on dzięki sztucznemu pompowaniu konsumpcji. Tu się nie do końca zgodzę. Pierwsze zdanie, pełna zgoda. Oczywiście sztuczne pompowanie konsumpcji jakby nie przekłada się wprost na dobrobyt czy wzrost gospodarczy, ale pośrednio się przekłada w krótkim okresie, tylko że oczywiście jakby tutaj nie będę wyjaśniał już całej tego nieszczęsnego keynesizmu i tej syntezy neoklasycznej i keynesowskiej. Ale jakby no, w krótkim okresie faktycznie stymulowanie konsumpcji może pobudzić wzrost gospodarczy. Tylko no, pytanie, czy na tym nam zależy, tak, żeby ludzie więcej konsumowali, bo się narzeka na społeczeństwo konsumpcyjne, że społeczeństwo konsumpcyjne. Z jednej strony lewica narzeka na to, że mamy społeczeństwo konsumpcyjne, a z drugiej strony promuje keynesizm, który właśnie zakłada pobudzanie konsumpcji w celu jakby zwiększenia wzrostu gospodarczego. No, ale to jakby lewica jest pełna absurdów, pełna sprzeczności. Pojawia się on właśnie dzięki inwestycjom, które sprawiają, że proces produkcji jest tańszy, co sprawia, że ilość dóbr w relacji do kosztów produkcji wzrasta. Zgadza się, tu się jest pełna zgoda, tylko że tak jak mówię, w pewnych warunkach te inwestycje mogą się pojawić w wyniku zwiększonego popytu, zwiększonej konsumpcji, bo jeżeli przedsiębiorcy widzą, że jest większy popyt, większa konsumpcja, no to jest to dla nich sygnał, aha, czyli mogę więcej produkować. Oczywiście to działa do momentu, aż no miałem nie wyjaśnić. Działa do, może wrzucę tutaj wykresik taki, w którym wyjaśnię, o co chodzi. Może go nawet znajdę teraz na szybko w internecie. Nie znalazłem żadnego sensownego wykresu, więc postanowiłem na szybko zrobić swój własny. I tutaj widzimy ten wykres. Ja może wyjaśnię tutaj na osi poziomej mamy... To jest jakby zwykłe prawo popytu i podaży, tylko że w skali makro. I teraz na osi pionowej mamy ogólny poziom cen, a na osi poziomej mamy ilość, czyli PKB. Z tym, że tutaj chcę zwrócić uwagę, bo ktoś może mieć, jeżeli ktoś z matematyką tam wcześniej obcował, może mieć tutaj małe nieporozumienie, ponieważ zazwyczaj w matematyce jest tak, że jakby te argumenty funkcji są na osi poziomej, a na osi pionowej są wartości, tak? Tutaj jest troszeczkę inaczej, tutaj tą zmienną objaśniającą jest cena i ona jest na osi pionowej i to się wzięło chyba od Alfreda Marshalla. To znaczy też tutaj jakby ciężko mówić o funkcji w znaczeniu takim ściśle matematycznym. To jest bardziej zależność taka niż jakaś taka funkcja sensu stricto. Natomiast jakby musimy na to patrzeć powiedzmy z drugiej strony. Więc o co chodzi? Tutaj w klasycznej ekonomii założenie było takie, że ta podaż jest stała. Linia tej podaży, tego PKB jest pionowa i nie można zwiększać podaży przez na przykład zwiększanie popytu. Można jedynie zwiększać podaż przez rozwój gospodarczy, przez innowacje, o tym, o czym pisał pan Paweł, czyli właśnie przesuwając linię podaży w prawo. W ten sposób można zwiększać podaż. Tak było w klasycznej ekonomii, natomiast Keynes to troszeczkę powywracał do góry nogami i Keynes zauważył, że właśnie teraz muszę złapać odpowiednią warstwę. Dobra, mamy czerwoną linię. Czerwona to jest popyt, zielona to jest podaż, czerwona to jest popyt. No i Keynes zauważył, że ta podaż tak naprawdę w krótkim okresie jest pozioma, tak? I w krótkim okresie można stymulować tą podaż właśnie zmieniając popyt, tak? Keynes zakładał, że kryzysy biorą się stąd, że, tak? Bo tutaj mamy jakby, tu się spotyka popyt z podażą. Tak? I tu jest jakby nasze realne PKB przy danym popycie. No i Keynes zauważył, kurczę, no właśnie, muszę złapać tą linię. Keynes zauważył, że stymulują, że kryzysy biorą się z tego, że spada popyt. To znaczy spada popyt, ludzie nie chcą konsumować, więc spada też produkcja, bo przedsiębiorcy nie mają dla kogo produkować. No więc Keynes wymyślił, że żeby walczyć z kryzysem, trzeba stymulować ten popyt, przesuwać go w prawo i wtedy to PKB będzie rosło. Tak, ale ono będzie rosło tylko do czasu, a po jakimś czasie już tylko będzie nam rosła cena, tak? Widzimy, że już w pewnym momencie PKB nie rośnie, tylko rośnie cena, tak? PKB jest tutaj stałe w długim okresie, natomiast w wyniku stymulacji rośnie nam właśnie cena. To znaczy jakby to PKB będzie nam rosło do momentu, aż wszystkie czynniki produkcji będą maksymalnie zaangażowane w produkcję i po prostu ludzie już fizycznie nie będą w stanie wyprodukować więcej. Wtedy można jedynie wprowadzać innowacje, żeby zwiększyć PKB. To tak w dużym skrócie chciałem wyjaśnić te, no, jak popyt wpływa na podaż. Więc jakby to była kolejna dygresja. Dobrze, przepraszam, za dużo tych dygresji. Czy więc bezwarunkowy dochód podstawowy, który z pewnością pobudziłby konsumpcję? Tak, konsumpcję kosztem inwestycji, ale w krótkim okresie można by się spodziewać, że za tym pobudzeniem konsumpcji poszedłby wzrost produkcji. Chociaż może niekoniecznie u nas w Polsce, bo u nas to wygląda jak wygląda. Tak, może dochód podstawowy z pewnością pobudzi konsumpcję, może sprawić, że będziemy realnie bogatsi. Czy to może sprawić, pyta pan Paweł. Wręcz przeciwnie, on może sprawić, że będziemy realnie biedniejsi. Jeśli więc chcemy cieszyć się coraz większym dobrobytem, to musimy postawić na rozwiązania, które promują jego wzrost, a nie rozwiązania, które ten proces hamują. No, jakby... Więc ci ludzie od tego BDP chcą to po prostu sprawdzić, czy faktycznie będzie tak, jak pan Paweł mówi, czy może będzie odwrotnie. Problem z tego typu eksperymentami jest właśnie taki, że tak jak mówię, no w Indiach się to sprawdziło w jakiejś tam mikroskali. Problem w tym, że w tego typu eksperymentach, nawet w skali mikro, ja nie wiem, jak to wyglądało w Indiach, kto to finansował i nie wiem, kto to finansował w Finlandii, ale tego typu, zakładając, że jest to finansowane z budżetu państwa, nie jesteśmy w stanie w skali, robiąc taki eksperyment w skali mikro, zweryfikować, jak on wpłynął na gospodarkę w skali makro. Nie ma takiej możliwości. To znaczy teoretycznie na pewno jakoś wpłynął, ponieważ dając teraz 5000 ludzi, czy nawet powiedzmy o 38 tysiącom ludzi po 1000 zł miesięcznie, to 38 milionom ludzi musimy zabrać po złotówce miesięcznie. I gospodarka nie zwróci uwagi na to, że 38 milionom ludzi zabrano złotówkę miesięcznie. Ludzie na to nie zwrócą uwagi, bo co to jest złotówka miesięcznie. Natomiast dla tych ludzi z tej skali mikro, dla tych 38 tysięcy, faktycznie może przynieść to pozytywne jakieś skutki. No i ci zrobią taki eksperyment i zobaczą, wow, działa, pobudziło przedsiębiorczość. Więc to może być jakby zgubny wniosek z tego typu eksperymentów. Tak? W Indiach, tak jak mówię, nie wiem, kto to finansował, ale jeżeli to finansowało państwo, to mógł być zachwyt, że w Indiach się udało się w Indiach, ale nie wiadomo, jak to wpłynęło na resztę gospodarki. To znaczy wpłynęło znikomo, tak? Wpłynęło bardzo pozytywnie na małą grupkę ludzi, a na miliard Indyjczyków czy Hindusów nie wpłynęło w ogóle. Znaczy wpłynęło w stopniu jakby tam niezauważalnym. Punkt czwarty, wartość pieniądza. Coś, o czym boleśnie wielu Polaków się aktualnie przekonuje. Tak, bardzo ważny punkt. Ostrzeżenie naszego środowiska odnośnie tego, czym może skończyć się polityka prowadzona przez PiS, były niewystarczające. Wczoraj byliśmy idiotami, którzy nie znają się na ekonomii, bo PiS przecież robi dobrze, inflacja nam nie grozi. Tak, nawet groziła deflacja, aczkolwiek nie można wykluczyć, że ta deflacja jeszcze wróci. Tylko ja tego nie mówię jako groźbę, tylko jako, no bardzo nie miałbym nic przeciwko. Akurat ekonomiści z przerażeniem myślą o deflacji, że ta deflacja to jest coś strasznego, kompletnie tego nie rozumiem. Ale niewykluczona, że ta deflacja może gdzieś tam za rok, dwa lata wróci. Ale to jakby... Znaczy mówię to za panem Benedykiem z chyba... Mateusz Benedyk z, właśnie z Instytutu Misesa, ale... Dobra. Nieważne. Wracając do meritum. Tak pisze tu. A wcześniej jeszcze. Wczoraj byliśmy... A dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy wczoraj mieli rację. Standard demokracji. Czy jednak wystarczy to, aby tym razem ludzie chociaż zweryfikowali, co staramy się im przekazać, krytykując bezwarunkowy dochód podstawowy? Wracając do meritum. Wszyscy chyba wiemy, co stało się z cenami po wprowadzeniu 500+. No, jakby zaczęły troszeczkę rosnąć, ale nie zaczęły aż tak bardzo rosnąć. Tak jak mówię, nawet się tam straszy tym dodrukiem pieniądza. Nawet ten wzrost podaży pieniądza, on nie musi od razu skutkować wzrostem cen konsumpcyjnych. W Polsce mamy teraz inflację, tak, bo był ogromny wzrost podaży pieniądza, nie tylko spowodowany 500+, tylko po prostu zwykłym dodrukiem. Oczywiście ja mówię, używam słowa dodruk jako skrótu myślowego. Natomiast to było z jednej strony, ale z drugiej strony no, nie pozwalano ludziom pracować, więc też spadła ilość dóbr i usług, więc stały się one więcej warte. Tak? Nie mogło być inaczej, bo producenci są nieświadomi otaczającej ich rzeczywistości. Jeśli każda rodzina, która dysponowała kwotą 3,5 tysiąca miesięcznie, nagle do dyspozycji ma o 1000 więcej, no właśnie problem w tym, że nie każda, bo ktoś to musi sfinansować, tak? Tutaj jakby pan Paweł sugeruje, że będzie to finansowane z dodruku, tak? Jak rozumiem. No jeżeli się im najpierw zabierze te 1000 zł, a potem im się da, czy zrobi się to w formie tego odwróconego podatku dochodowego, że po prostu nie zapłacą tego podatku, no to ich bilans wyjdzie na zero. Więcej skutek decyzji nagle do dyspozycji ma o 1000 więcej. Wskutek decyzji politycznej to producenci wierzą, że produkt, który dotychczas kosztował 1,5 zł, ludzie będą w stanie zapłacić na przykład 1,70 zł lub więcej. No tak jak mówię, to zależy, różnie może być. To nie jest takie proste przełożenie. Oczywiście, bo jak się zwiększa podaż pieniądza, no to ludzie gdzieś te pieniądze muszą upchnąć i bardzo często je upychają właśnie w nieruchomości, dlatego nieruchomości tak drożeją w rynki kapitałowe, no przecież cena akcji nie wlicza się do inflacji, tak? Więc to niekoniecznie musi się tak przełożyć, tak? To zakładając, że faktycznie ludzie będą to wydawać na dobra konsumpcyjne, to faktycznie i że to nie pociągnie za sobą wzrostu produkcji, to faktycznie poskutkuje to inflacją, no ale powiedzmy sobie szczerze, no ile można tych chlebów zjeść, ile można tych butów kupić, no może kobiety mogą dużo, ale dobrze, no. Więc tak, w taki sposób pieniądz traci na wartości. Koszt 500+ to około 40 miliardów złotych rocznie i sami wiemy, co się wydarzyło. Wyobraźmy więc sobie, co stałoby się z cenami, gdyby skala rozdawnictwa wzrosła niemal 15-krotnie. Nie ma prostej drogi, aby osiągnąć bogactwo. Zgadza się. Historia pokazuje wręcz, że ci, którzy próbowali iść drogą na skróty, zostali skarceni przez równie bezwzględne, co prawa matematyczne, prawa ekonomii. No nie są one takie bezwzględne. Nawet prawo popytu i ma swoje paradoksy. Wbrew temu, co mówią niektórzy na prawicy, no ekonomia to nie jest matematyka. To jest dział socjologii, tak? I tutaj nie można... Ja tu pokazałem, powiedzmy, jakąś tam funkcję matematyczną na wykresie, czy zależność matematyczną, ale to jakby w formie, powiedzmy, graficznego przedstawienia. Natomiast równie dobrze mógłbym to wyjaśnić słowami. Więc tak, bezwarunkowy dochód podstawowy jest więc utopią, a w dodatku bardzo szkodliwą. Okej, no powiedzmy, że jest utopią. No to pytanie, dlaczego od kilkudziesięciu lat działa? Działa, i tutaj już mówię, bo już mówiłem wcześniej, że działa, na Alasce działa. Mieszkańcy Alasky co miesiąc dostają $2000 i żyją. I tam się gospodarka nie rozleciała. I to trwa, tak jak mówię, tam wcześniej było $1000, teraz jest 2000. Od kilkudziesięciu lat to trwa. Oczywiście, teraz tłumaczę. Bo ktoś mi może zarzucić. Wiem, jestem świadomy tego, że na Alasce żyje. Teraz jakby mi się przez to gadanie w Ukrainie mi się teraz wkręca i chcę mówić w Alasce, nie na Alasce. Żyje mało ludzi i Alaska ma dużo ropy naftowej. Tak, jestem tego świadomy. I oczywiście ktoś w kontekście Alaski też może powiedzieć, że to jest socjalizm i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy wydaje mi się, jeżeli mamy społeczeństwo małe ilościowo, jak na Alasce, a oprócz tego, ile tam, z milion ludzi żyje, nie wiem, a oprócz tego właśnie bogate na przykład zasoby typu ropa naftowa i mamy uczciwy system republikański, to jakby nie widzę nic utopijnego w tym, że mieszkańcy, bo republika to jest rzecz publiczna, rzecz wspólna, więc nie widzę nic w tym dziwnego, że mieszkańcy, czyli właściciele jakby tego państwa, właściciele tej ropy, zakładając, że to jest, że ten przemysł ropowy gdzieś tam jest kontrolowany przez państwo, czy przez ten stan, przez tą społeczność, jakoś tam republikańsko, że czerpią z tego dywidendę, tak? No nie ma w tym nic złego w tej sytuacji. Więc w niektórych warunkach wcale nie musi to być taka absurdalna utopia. Natomiast oczywiście zgadzam się, obecnie w Polsce jest to utopijne i szkodliwe, natomiast ja wyjaśnię dlaczego. Niekoniecznie dlatego, o czym piszę, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że w Polsce można to wprowadzić, ale o tym powiem za chwilę. Taką mogącą zahamować rozwój państwa, które na ten program się zdecyduje. Apeluję więc, abyśmy jako Polacy sprzeciwiali się temu pomysłowi, gdyż jego wprowadzenie doprowadziłoby do katastrofy. Nie poruszyłem z troski o czas czytelników i tak znacząco przeze mnie naruszonego wielu aspektów dodatkowo przemawiających przeciw temu programowi. Na przykład sytuacja demograficzna w Polsce, która jest krytyczna i wskutek której około 2450 roku czeka nas potężny kryzys. Zgadza się. Mam jednak nadzieję, że to co... Aha, tylko jeden argument. Mam jednak nadzieję, że to co przygotowałem wystarczy, aby tych, którzy mają wątpliwości, czy BDP mogłoby zadziałać, przekonać, że nie mogłoby zadziałać i to jest nasze wielkie szczęście, bo gdyby mogło, to przyniosłoby nam same szkody i problemy. No więc tak, jakby ja tutaj przytaczam argumenty pana Pawła nie po to, żeby go jakoś tutaj hejtować czy coś, bo tak jak powiedziałem, z punktu widzenia normalnego, uczciwego, kulturalnego człowieka, to są bardzo dobre argumenty. To jest jakby kulturalnemu człowiekowi pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, to jest właśnie to. Niestety w Polsce mało mamy kulturalnych ludzi, Więc no to jest inny problem. Natomiast właśnie możemy też Norwegię podać jako przykład. Tutaj pan premier mówił o 100 miliardach tam euro chyba, tak? Nadmiarowego zysku, jaki Norwegia osiągnie z okazji jakby... No osiągnie w wyniku tego, że jakby ma zasoby naturalne. No dobrze, Wenezuela też ma zasoby naturalne i bieduje, więc to jakby też nie musi się wcale przekładać. Ale Norwegia dobrze tym gospodaruje, mają te 100 miliardów zysku i teraz pan premier mówi, że powinni się podzielić. Ojejku, dobra, już mi się nie chce o tym gadać, odsyłam na mój drugi kanał Kilu Place, gdzie w krótkich słowach, ale tak troszeczkę żartobliwie z dystansem mówię o tym w kontekście teorii spiskowej i rządu światowego. No więc jeżeli tam jest 5 milionów ludzi i mają 100 miliardów, no to teraz 100 miliardów na 5 milionów to jest 100 tysięcy na 5 obywateli, czyli 20 tysięcy na obywatela, czyli mogliby w Norwegii, jeżeli to jest prawda, co mówił pan premier, chyba że to prywatne spółki wydobywają, a nie państwo, to wtedy wara od tego. Ale jeżeli to państwowe spółki zarabiają, no to mogliby sobie wprowadzić taki dochód podstawowy i nic by się nie stało. Nic by się nie stało poza tym, że po prostu obywatele mieliby wypłacaną dywidendę od zysku z zysku z tej ropy. Pytanie właśnie, ale mimo wszystko uważam, że zgadzam się z panem Pawłem, że nie można tego w Polsce dzisiaj wprowadzić, natomiast z trochę innych powodów, no bo możemy powiedzieć, też mamy na przykład węgiel, mamy dużo węgla. To dlaczego też Polacy nie mogą mieć takiej dywidendy? Może dlatego, że w Polsce się nie opłaca wydobywać węgla, co jest w ogóle jakimś absurdem totalnym. Znaczy nie jest absurdem, jest wynikiem jakby działań kolejnych rządów, rządów zdemoralizowanych, zepsutych i tak dalej. No więc, tak jak mówię, jestem w stanie sobie wyobrazić, że w Polsce można by coś takiego wprowadzić, tylko trzeba byłoby tylko nie dzisiaj. Dzisiaj po pierwsze nie można tego wprowadzić, ponieważ mamy bajzel, a nie państwo, powiedzmy sobie szczerze. Wszystko leży. Finanse publiczne leżą, demografia leży, szkolnictwo leży, służba zdrowia leży, gospodarka, zaraz, lada moment, też się przewróci. Moralność ludzka leży, przedsiębiorczość leży albo jest dobijana przez urzędy skarbowe. System prawny leży, system podatkowy leży, sądownictwo leży, wszystko leży. Nie można takich rzeczy wprowadzać, jak się ma bajzel. Zwłaszcza, że mamy sytuację, w której i tak już ludzie dostają ogromne zasiłki. Natomiast, jakby tu staram się odeprzeć kilka argumentów. Tak jak już mówiłem, wolę, żeby wszyscy dostawali po 1300 zł, niż żeby była uprzywilejowana grupa, która na przykład na zasiłkach socjalnych dostaje 5 tysięcy złotych i nie idą do pracy, bo boją się, że te 5 tysięcy stracą. Tutaj by się nie bali, więc tu musieliby iść do pracy, bo 1300 zł jednak może być za mało, żeby utrzymać rodzinę, a wystarczy spokojnie, żeby... Może nie wystarczy spokojnie, ale pozwoli na to, żeby trochę mniej się martwić. Ja tak jak mówię, nie uważam, żeby to z moralnego punktu widzenia było dobre, ale też nie oceniam tego aż tak negatywnie, tak? Ja zgadzam się z zasadą, że nie wolno zabierać jednemu po to, żeby dawać drugiemu, ale tu jeden taki znajomy lewak mi bardzo fajny argument podał, że już dajmy im te... Lewak, który bardzo dobrze zarabia, który tam zarabia po kilkanaście czy dziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, dajmy już tym nierobom te, powiedzmy, zasiłki, żeby się od nas odczepili. On taki argument podaje, że my sobie będziemy spokojnie zarabiać i będziemy osiągać miliony, a oni niech sobie jakby się od nas odczepią. Okej, spoko, ale to ten argument jest do realizacji bardziej w systemie tego bezwarunkowego dochodu podstawowego niż w obecnym systemie, bo w obecnym systemie faktycznie te zasiłki zniechęcają do pracy. BDP dużo, dużo mniej by zniechęcało w mojej ocenie. To po pierwsze. Tylko tak jak mówię, trzeba byłoby co zrobić, żeby w Polsce wprowadzić ten dochód podstawowy, bo i tak jakby średnio zarabiający człowiek w Polsce przeciętnie i tak gdzieś tam koło 1500 zł jest mu zabierane, bo żeby coś takiego działało, to trzeba byłoby każdemu Polakowi przeciętnie ten 1000 zł najpierw zabrać. Więc tak jak mówię, dużo osób by na tym straciło, część osób by na tym zyskało, a część osób by straciło tylko tyle, że nie zwróciłoby na to uwagi. Więc tak, żeby coś takiego w Polsce spróbować, pomyśleć o tym, żeby wprowadzić, bo na razie nie ma możliwości, żeby zrobić takie wyliczenia, ale trzeba byłoby, tak jak mówi Stanisław Michalkiewicz, uwolnić potencjał gospodarczy narodu, tak? Zlikwidować ten nieszczęsny podatek dochodowy, zastąpić go VAT-em, ale dobrym, prostym VAT-em, prostą ustawą o VAT-cie. Niech to będzie nawet jedna podstawowa stawka rzędu tam, nawet niech to będzie 25-30% zamiast tego nieszczęsnego podatku dochodowego, bo czym się różni podatek dochodowy w sensie takim ekonomicznym od podatku VAT? Podatek VAT, formalnie to jest podatek od wartości dodanej, ale z ekonomicznego punktu widzenia jest to podatek od konsumpcji. Więc on zniechęca do konsumpcji. Natomiast i tak ludzie konsumują i kto zarabia więcej, będzie więcej konsumować. Natomiast podatek dochodowy to jest podatek od dochodu. On zniechęca do zarabiania pieniędzy, więc zlikwidujmy go, pozbądźmy się go. Niech premier wyda dekret, jakiś tam dekret, zarządzenie, nie wiem jak to się nazywa, do tych wszystkich urzędasów, tych biur, które idą do warsztatu samochodowego tylko po to, żeby sprowokować uczciwego przedsiębiorcę, który już skończył pracę, do tego, żeby nagiął przepisy, bo mu się po prostu nie chce z babami dyskutować i wymienił tą żarówkę i nie wydał paragonu, bo już ma kasę fiskalną zamkniętą, a baby go nękały przez pół godziny, żeby wymienił tą żarówkę i żeby wziął pieniądze, mimo że on tych pieniędzy nie chciał. Takie baby, wydać zarządzenie, że takie baby mają na zbity pysk wylatywać z roboty. Nie ma dla nich miejsca w normalnym państwie. Takie baby tworzą państwo patologiczne i każda taka sytuacja powinna być karana natychmiastowym wyrzuceniem z pracy, natychmiastowo, dyscyplinarnie. To raz, zlikwidować ten, tak jak mówiłem, zlikwidować ustawę o VAT-cie i napisać nową, od początku, prostą, jasną, najlepiej z jedną stawką, oczywiście niektórzy będą tu mieli pretensje. Więc wprowadzić normalne, uczciwe państwo i zrobić to, co mówiła Beata Szydło, wystarczy nie kraść. Nie wiem, jakie są koszty korupcji w naszym kraju. Z tego, co gdzieś tam znalazłem jakieś informacje, jest to tam, powiedzmy, plus minus, tam nie wiem, 5-7 miliardów rocznie. Natomiast wydaje mi się, że te koszty, jakby tak całkowicie zlikwidować korupcję, w sensie zlikwidować przepisy, tak? Zlikwidować te absurdalne przepisy, które są, to wtedy by korupcji po prostu nie było. Gdyby pozwolić ludziom działać, zlikwidować to całe kumoterstwo, tak? Zlikwidować sytuację, że w spółkach Skarbu Państwa się na przykład kupuje jakiś stary, wysłużony sprzęt po cenie droższej, wyższej niż nowy sprzęt, tylko dlatego, że dostawcą jest kolega Królika. Zlikwidować takie sytuacje. być może jakoś tam zacząć czerpać poważne zyski z tego węgla, ale nie przez na przykład przez państwowe spółki, tylko przez jakieś tam właśnie sprzedaż praw do wydobycia na państwowych terenach. Być może pozwoliłoby to na właśnie wprowadzenie jakiejś minimalnej dywidendy dla narodu w postaci, no jeżeli dzisiaj zarabia, nie wiem, taki PKN Orlen tam zarabia powiedzmy, nie wiem, z 10 miliardów złotych miesięcznie, no miesięcznie, rocznie, no to w przeliczeniu na te, niech będzie nawet 38 milionów ludzi, no mało, 263 zł rocznie, no to miesięcznie, no to tam wyjdzie mało, 21, ale zawsze już coś jest, tak? Oczywiście ja podałem ten przykład jakby reformy państwa, reformy wszystkiego, reformy oczywiście służby zdrowia, też przecież ile się przywala pieniędzy, ile się traci na tą służbę zdrowia nieszczęsną. Ktoś powie, że to i tak nie wystarczy. Tak, ale robiąc te reformy, nie wiemy, jak bardzo nasze państwo się rozwinie. Być może w ciągu 10 lat mielibyśmy, tak jak mówi Korwin, wzrost gospodarczy 10% rocznie przez 10 lat, to wtedy już średnia krajowa to nie byłaby tam gdzieś te 5 tysięcy na rękę, czy mniej jest tam gdzieś pewnie ze 4 tysiące na rękę, tylko byłoby 8 tysięcy na rękę albo 10 tysięcy na rękę. Wtedy już przeciętny obywatel nie miałby problemu z tym, żeby nawet w tych podatkach, no niech będzie ten VAT na poziomie 20-25%, tak? Więc nie będzie miał przeciętny obywatel problemu z tym, żeby no oddać te, niech odda te 3 tysiące nawet, to i tak znacznie mniej niż dzisiaj. I niech jeszcze 1000 zł dorzuci na podatek emerytalny, bo mówię też o likwidacji ZUS-u, który przecież pożera, a docelowo chcemy zlikwidować tą emeryturę, tylko obecnym emerytom by trzeba było jednak te emerytury jeszcze płacić, tak? Więc dzisiaj nie, ale za 10 lat w dobrze rozwiniętym, dobrze prosperującym społeczeństwie, w którym politycy są uczciwi, no to jest utopia. Państwo demokratyczne, w którym politycy są uczciwi. A nie, że będzie ten dochód podstawowy w wysokości 1000 zł. Więc tak jak mówię, no wiem, że powiem tak, wydaje mi się, że dużo trudniejsze jest stworzenie takiego państwa, o jakim mówię, w którym politycy są uczciwi, przepisy proste, zwłaszcza w Polsce dzisiaj rządzą specjaliści w swojej dziedzinie, uczciwi, pracowici i tak dalej, a nie jakieś przytupasy złodziejskie. To jest dużo trudniejsze do realizacji niż realizacja w dobrze prosperującym państwie tego bezwarunkowego dochodu podstawowego, jak to jest na przykład na Alasce, tak? Tylko, że oczywiście, no Alaska to ma w formie dywidendy z ropy. I zgadzam się, że to byłby socjal. Zgadzam się, że to byłby socjal, że to byłby niemoralne, bo nie wolno zabierać jednemu, żeby dać drugiemu, tak jak mówi Korwin, ale jakby ja sam, no nie wiem, wyobrażam sobie to w taki sposób, że na przykład mam pod blokiem takiego menelika, który codziennie prosi mnie tam: panie Krzysiu, dorzuć piątkę do wina. Tak? I ja mu codziennie dorzucam tą piątkę do wina, ale w nagrodę wiem, że on na przykład przypilnuje, żeby ktoś mi na przykład znaczka z mojego Mercedesa nie urwał. Nie mam Mercedesa, ale gdybym miał, to bym się nie martwił, bo wiem, że Menelik mi przypilnuje. Wiem, że na przykład, nie wiem, tam miłe słówko mi powie i będę miał lepszy nastrój i będę bardziej pracowity w pracy przykładowo. Wiem, że on, ktoś będzie mi chciał się włamać do mieszkania, no to wiem, że ten Menelik go pogoni, bo wie, że tutaj jakby w jego interesie jest, żeby mnie nikt nie okradł. No więc tak widzę państwo w postaci takiego Menelika. I ja jestem, on mnie nęka. Wiem, że jak mu nie dam tych 5 zł, to on będzie dla mnie złośliwy i sam mi urwie ten znaczek albo jeszcze obsmaruje drzwi, nie powiem czym. Więc tak widzę to państwo. Ten Menelik mnie nęka, jakby zabiera mi te pieniądze pod przymusem, ale jestem w stanie to znieść, jeżeli to jest odpowiednio mała kwota. I przy okazji ten Menelik nie przeszkadza mi w codziennym funkcjonowaniu, a dodatkowo jakieś tam korzyści mi daje w postaci na przykład właśnie tego, że pilnuje porządku na osiedlu, pilnuje, żeby mi nikt nie zrobił nic. Więc tak jak mówię, reasumując, chciałem jakby omówić te argumenty, które gdzieś tam na prawicy się pojawiają. To są, tak jak powiedziałem po raz kolejny, już powtarzam, jak najbardziej słuszne odruchy normalnego, kulturalnego człowieka. Natomiast postanowiłem się zająć tym tematem, ponieważ faktycznie jest on wśród ekonomistów bardzo poważnie traktowany. I tak jak mówię, nawet przez tych ekonomistów uwielbianych przez wolnościowców, przez Hayeka był jakoś tam wspominany podobno, no, przez Miltona Friedmana w postaci tego odwróconego podatku dochodowego, więc gdzieś to jest na tapecie, gdzieś to jest w tych w tych wszystkich uniwersytetach ekonomicznych. Mówił o tym też dr Sieroń, gdzie odsyłam właśnie też na YouTube'a, na kanał Instytutu Misesa. Gdzieś tam powinno to być. I Kancelaria Senatu się tym zajmowała, więc faktycznie gdzieś tam się o tym myśli. Być może w kontekście rządu światowego, być może w kontekście tego Fit for 55, czy jak to się tam nazywa, że nie będziesz nic miał, a będziesz szczęśliwy. No nie będę nic miał, ale będę dostawał 1300 zł miesięcznie za nic. Więc tak jak mówię, nie jestem za tym, ale jestem w stanie sobie to wyobrazić w dobrze prosperującym społeczeństwie, w którym... No tak jak mówię, trzeba byłoby to policzyć, bo nie wiemy jakby się zmienił. Obecnie to polskie PKB, no to jest gdzieś tam koło tych 2 bilionów, tak? A jeżeli w normalnym państwie przy tym 10% wzroście mielibyśmy za 10 lat 4 biliony PKB albo 5 bilionów PKB, to kto wie, jakby może można by przeznaczyć te 500 miliardów na właśnie bezwarunkowy dochód podstawowy. I kto wie, być może nic strasznego by się nie stało. A może by się stało, nie wiadomo, może by zaczęli do nas przyjeżdżać imigranci z biednych krajów tylko po to, żeby ten dochód podstawowy dostawać. Ale to też można się przed tym obronić. Na przykład trzeba przyjąć zasadę, że przynajmniej 2 lata trzeba mieszkać w tym kraju, żeby taki dochód podstawowy dostawać. Albo trzeba być obywatelem tylko dla obywateli, albo na przykład tylko dla... albo właśnie, no nie wiem, trzeba przepracować 2 lata i te podatki popłacić. Nie wiem, różne tu można być, mieć rozwiązania, natomiast tak jak mówię, aż tak bardzo bym tego nie hejtował, tylko tak myślę, no załóżmy, mamy te 5 bilionów i teraz wpływów do budżetu mamy z tego powiedzmy tam 30%, czyli 1,5 biliona, no 30% budżetu trzeba byłoby przekazywać na ten bezwarunkowy, 1/3 na ten bezwarunkowy dochód podstawowy. Nie jestem za tym, ale tak jak mówię, radzę, w sumie to chciałem zrobić ten argument po to, żeby jakby poszukać lepszych argumentów, bo tak jak mówię, te argumenty, które też się pojawiły, też zazwyczaj w projektach tego bezwarunkowego dochodu podstawowego raczej mówi się o tym, że nie powinno to się wiązać z dodrukiem pieniądza, że tych źródeł trzeba finansowania szukać gdzieś indziej. Dobrze, już się rozgadałem, za długi ten vlog, nie wiem, on gdzieś z godzinę wyszedł, cięcia były, no ale trudno... Więc to wszystko z mojej strony i jakby dyskusja jest otwarta, proszę nie hejtować, jak ktoś chce hejtować, niech hejtuje, mam to gdzieś, lubię sobie nawet czasami z hejterami podyskutować, no więc tyle tylko chciałem powiedzieć. Tak jak mówię, nie jestem za tym, nie hejtuję pana Pawła Sobotki, uważam, że jest bardzo jakby mądrym, uczciwym człowiekiem, natomiast te argumenty jakby do mnie, jako człowieka, który nie jest zwolennikiem bezwarunkowego dochodu podstawowego, do mnie one nie do końca przemówiły. Dobrze, więc trzymajcie się, życzę wszystkiego dobrego, dajcie tam jakiegoś suba, dajcie jakiegoś tam tego, no, kciuka w górę, no i cześć.